Tu Radio RMF 24. Teraz temat, który już anonsowałem, a wydaje się on bardzo ciekawy, może nawet dla niektórych zaskakujący, bo wybierzemy się teraz pociągiem do Chin. Bo właśnie pierwszy pociąg z kontenerami wypełniony towarami z Europy Środkowo-Wschodniej wyruszył dziś z terminalu przeładunkowego na ulicy Marywilskiej w Warszawie, no właśnie prosto do Chin. To jest efekt współpracy między PKP Cargo Connect, to jest taka spółka córka dużej spółki PKP Cargo, i Henan Zhongyu International Port Group, chińskiego operatora towarowego, a informację o tym przekazał Dziennik Gazeta Prawna na swoim portalu. No i teraz warto zasięgnąć opinii eksperta dotyczącego tego połączenia, tej współpracy, a z nami jest dzisiaj pan Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Proszę pana, no tak się zastanawiamy tutaj w redakcji, jak to w ogóle jest możliwe, żeby przejechać koleją z Polski do Chin. To jest raz, że kilkanaście tysięcy kilometrów, a po drugie, no też po drodze kilka problemów z wojną w Ukrainie począwszy.
Rzeczywiście, gdybyśmy mieli pojechać pociągiem pasażerskim do Chin, musielibyśmy mieć dużo cierpliwości. Natomiast w przypadku towarów okazuje się, że kolej jest całkiem dobrym rozwiązaniem, bo można wysłać ładunki samolotem i będą pewnie w ciągu kilkunastu godzin. Można je wysłać statkiem i wtedy będą płynęły dwa bądź trzy miesiące, a kolej jest gdzieś po środku. W tej chwili transport takiego ładunku zajmuje poniżej dwóch tygodni i w przypadku handlu światowego to rozwiązanie okazuje się logistycznie dość atrakcyjne. Co warto zaznaczyć, zazwyczaj towary jeździły pociągami z Chin do Polski, czy generalnie do Europy Zachodniej. Tutaj mamy przypadek z kierunkiem przeciwnym. To bardzo cieszy, bo nasze towary, czy to polskie, czy z Europy Środkowo-Wschodniej, w ten sposób trafiają na rynki chińskie, a bilans wymiany handlowej jest w tym przypadku dla nas bardzo niekorzystny. W związku z czym każdy pociąg, który zawiezie coś do Chin, wróci na pewno pełny, ale przede wszystkim nie będzie w tamtą stronę jechał pusty.
To właśnie wróćmy teraz do tego, którędy ten pociąg jedzie. Jak wygląda w ogóle cała logistyka takiego transportu przez te kilkanaście tysięcy kilometrów? Bo to przecież pewnie nie jest jeden operator, który zajmuje się transportem tego typu ładunku.
Tak jak pan redaktor powiedział, tych barier pewnie na trasie jest bardzo wiele, chociażby zmiana szerokości toru. U nas tor europejski, w Chinach również standardowa szerokość torów, natomiast od Białorusi przez całą Rosję tory szerokie. W związku z tym te kontenery trzeba będzie przeładować na granicy polsko-białoruskiej, później znowu przeładować je na granicy rosyjsko-chińskiej. Różne systemy zasilania, różne przepisy, różne systemy prawne powodują, że spięcie takiego łańcucha logistycznego jest przede wszystkim wyzwaniem organizacyjnym czy takim właśnie logistycznym. Te pociągi to w praktyce kilka pociągów, które na granicach się wymieniają. Natomiast rzeczywiście jest to rozwiązanie, które wojna na Ukrainie mocno przyhamowała. Taki pomysł na nowy jedwabny szlak lansowany przez władze Chin zaczął się rozpędzać. Później embargo na przejazd przez Rosję, również problemy z pokonywaniu granicy białorusko-europejskiej przyhamowały ten projekt, ale widać wyraźnie, że powolutku następuje odwilż i ciśnienie na to, żeby korzystać z kolei jako alternatywy dla drogiego lotnictwa bądź wolno płynących statków jest tak duże, że szuka się tutaj rozwiązań, które pozwalają tranzytem przejechać nawet przez te kraje, które są objęte sankcjami.
Czy my, proszę pana, wiemy na przykład, co jest w tych kontenerach, co Chińczyków zainteresowało z Europy Wschodniej?
A tutaj mamy chyba bardzo dużo różnych towarów. Tam są i odzież, i obuwie, i owoce. Mamy sporo ciekawych produktów, które interesują rynek chiński. W drugą stronę jadą przede wszystkim tekstylia, ale na przykład części samochodowe w obu kierunkach. Tak, samochody ekskluzywne raczej w tamtą stronę, samochody popularne raczej z Chin do Europy. W każdym razie ważne jest to, żeby te pociągi jeździły w obu kierunkach załadowane, bo na kolei jest tak, że jak gdzieś wyślemy te wagony, wyślemy te lokomotywy, no to przecież ogromnym kosztem jest wracanie na pusto i to jest największym wyzwaniem, który na początku było rozwiązywane w ten sposób, że Chińczycy dopłacali do tych pociągów. One były dotowane trochę podobnie jak ruch pasażerski w Europie, po to, żeby promować chiński eksport. Jeżeli znajdujemy towary, które pojadą w przeciwnym kierunku, no to się zaczyna spinać ekonomicznie. Już taki pociąg komercyjnie, można powiedzieć, kursuje w obu kierunkach.
Proszę pana, czy to oznacza, że na razie pojechał taki jeden pociąg i on przez te kilkanaście dni będzie jechał, czy taki pociąg wyjeżdża na przykład codziennie i codziennie jest kolejny transport towarów właśnie w tamtą stronę?
tych operatorów logistycznych, którzy próbują połączyć mostem kolejowym Europę i Chiny, jest kilku. Dość powiedzieć, że takich pomysłów, produktów kolejowych jest na rynku wiele i kursują one najczęściej raz w tygodniu do kilku razy w tygodniu. To jeszcze nie jest tak, że możemy codziennie wysłać
jak
ten towar.
Cykliczny pociąg pasażerski, który codziennie o konkretnej godzinie odjeżdża, tak? To jeszcze nie tak działa.
Jeszcze tak dobrze nie jest, natomiast jeżeli ten wolumen będzie tak szybko rósł, to być może stanie się tak, że jeżeli ktoś ma jakiś kontener gdzieś u siebie i chce go wysłać do Chin, to najdalej w ciągu 24 godzin znajdzie operatora, któremu ten kontener zawiezie i za dwa tygodnie odbiorca zadzwoni, że właśnie dotarł.
Czy tutaj wspomniał pan na początku o tym, że najszybszy samolot, wolniejszy jest zdecydowanie transport morski, po środku jest kolej. Czy jeśli chodzi o koszty, to też to tak samo wygląda?
Dokładnie tak samo. Bardzo szybko i bardzo drogo można coś wysłać samolotem. To są przede wszystkim jakieś komponenty, elektronika, towary wartościowe, ekskluzywne i to pewnie jest nisza dla lotnictwa. Statkami płynie to, co już pewnie właśnie wypłynęło, żeby dotrzeć na święta, a pociąg jest gdzieś po środku. Jeżeli mamy towar może nie ekskluzywny, może nie z najwyższej półki, ale jednak nie chcemy na niego czekać przez kilka miesięcy, to pociąg jest w tym przypadku dobrym rozwiązaniem i cenowo dokładnie. Tak to się rozkłada. Znacznie taniej niż samolotem, no ale drożej niż statkiem, który takich pociągów umownie rzecz biorąc, czyli tych kontenerów zawiera tyle, że ten koszt jednostkowy się na statku rozkłada znacznie bardziej i ta każda pojedyncza tona będzie dużo tańsza.
To jeszcze jedna kwestia, czy taki transport dla tych, którzy decydują się na sprzedaż towaru do Chin jest bezpieczny? Mam na myśli to, czy te towary są w jakiś sposób ubezpieczone albo też zabezpieczone przed tym, żeby ktoś po drodze, biorąc pod uwagę odległość i różne dziwne obszary, przez które te pociągi jadą, no na przykład taki kontener gdzieś na stacji nie zniknął.
Myślę, że tu nie ma jakiegoś poważniejszego problemu. Prędzej w jakichś sztormowych warunkach któryś kontener znam ze statku spadnie, niż spadnie z platformy kolejowej. Są agenci ubezpieczeniowi, są operatorzy, którzy tego pilnują. To jest dość solidny, kolej w ogóle jest dość solidnym środkiem transportu. Może nie tym najszybszym, ale jednak takim, na którym można polegać.
To teraz jeszcze jedno pytanie, które wydaje się takie dość oczywiste, przynajmniej z mojej perspektywy, jeśli chodzi o ten kierunek, o to, czy myśli pan, że w jakiejś, powiedzmy, nawet niedalekiej przyszłości można myśleć o transporcie osobowym również na takim kierunku, czy w ogóle byłoby to sensowne? No, słynna kolej transsyberyjska, która przecież w Rosji cały czas funkcjonuje, pewnie częściowo po tych samych torach jadą te pociągi towarowe.
To chyba bardziej dla koneserów. Myślę, że kolej to pasażerska, nawet ta szybka, osiągająca prędkości rzędu 300 km na godzinę, jest atrakcyjna w odległościach kilkuset kilometrów, może tysiąca, może półtora tysiąca. Możemy sobie wyobrazić, że pojedziemy takim szybkim pociągiem do Wilna, Rygi, Helsinek. Natomiast jechanie do Chin to już zadanie dla koneserów. Tutaj lotnictwo ma ewidentne przewagi.
Proszę pana, to jeszcze jedna sprawa, tak już na koniec naszej rozmowy, czy tego typu współpraca to jest efekt jakichś bardzo zaawansowanych polskich działań, inaczej mówiąc, że my jesteśmy w tym, powiedzmy, no, prekursorem, jeśli chodzi o komunikację z Chinami, bo mamy de facto najbliżej do tej granicy, od której można zacząć ten transport, czy też inne kraje również w tym w jakiś sposób się angażują?
To prawda, że Polska ma tutaj dosyć uprzywilejowaną pozycję. My mamy na wschodniej granicy zarówno z Białorusią, jak i z Ukrainą takie suche porty, które są przystosowane do tego, żeby te kontenery przeładowywać. Mamy terminale intermodalne, które mogą przerzucić szybko te kontenery między pociągami. Można też zdjąć je i załadować na ciężarówkę i budujemy w Polsce taką koncepcję i rzeczywiście z dużymi sukcesami pewnego partnerstwa z Chinami po to, żebyśmy to my byli tym centrum logistycznym, tym miejscem, gdzie jeśli chodzi o Unię Europejską, te towary wchodzą jako pierwsze. I to już nie tylko biznes dla samej kolei czy dla sektora logistycznego, ale warto podkreślić, że ten, który przyjmuje na swój teren towary, ten bierze część cła i część VAT-u w imieniu całej Unii Europejskiej, więc to jest po prostu świetny interes z punktu widzenia naszego budżetu państwa.
Czy myśli pan tutaj wzorem trochę takiego materiału, który chwilę temu prezentowaliśmy na antenie o przygotowaniach do budowy centralnego portu komunikacyjnego, który ma powstać według zapewnień za 7 lat, czy coś podobnego w rodzaju takiego centralnego portu przeładunkowego na granicy z Białorusią też jest w ogóle wykonalne, albo też myśli się o takiej dużej skali?
Mówi się o takiej koncepcji zarówno po tym, jak oby jak najszybciej zakończyła się wojna w Ukrainie, że ta granica wschodnia będzie żyła, że będzie coraz bardziej atrakcyjna. I tak naprawdę należy liczyć na to, że również na styku z Białorusią kiedyś te stosunki nam się ucywilizują i że my będziemy właśnie w oparciu o te suche porty, o ten sektor logistyczny budować taki hub w skali całej Europy. Być może centralny port komunikacyjny, który jest oczywiście przedsięwzięciem dużo bardziej pasażerskim, gdzieś tam też będzie miał swój udział, ale pomysł na to, żebyśmy byli takim kolejowym hubem, bramą kolejową do Europy Zachodniej, funkcjonuje od dość długiego czasu i pewnie rozwijałby nam się, gdyby właśnie nie te problemy militarne czy sankcje nałożone na naszych wschodnich sąsiadów, ale bądźmy dobrej myśli, może to się wszystko w końcu unormuje i rzeczywiście będziemy mogli tą rentę położenia w jakiś sposób monetaryzować. Będziemy mieli z tego po prostu dobry biznes logistyczny.
Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę, za fakty dotyczące tego pierwszego kolejowego transportu z Polski do Chin. Ten pociąg już jedzie. Gdzieś tam jest pewnie na razie jeszcze niedaleko naszej granicy, ale za kilkanaście dni będzie już w Chinach. Pan Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.